Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z Chełma. Mamy dzisiaj 10 lipca, chociaż nagrania dokonuję dwa dni wcześniej, ponieważ 10 lipca o tej porze będę w podróży do Osługi w innym zborze, ale transmisja odbędzie się jak zwykle. Wykład zostanie odtworzony. Właśnie w tej chwili zapewne zaczął być odtwarzany. Ci, którzy słuchają naszej serii, w ogóle wykładów z Chełma niedzielnych, wiedzą, że ja od pewnego czasu zajmuję się omawianiem różnych wad, które dyskwalifikowały kapłanów Izraela od służby na rzecz świątyni, których Bóg innymi słowy sobie nie życzył, nie widział jako swoich kapłanów. Do tej pory omówiliśmy 6 takich wad, dzisiaj będzie 7, garbaty. Te 6 pierwszych to ślepy, chromy, ktoś, kto posiadał czegoś za mało w swoim ciele, ktoś, kto posiadał czegoś za dużo, następnie osoba ze łamaną nogą i osoba ze złamaną ręką. I dzisiaj ten 7 właśnie, garbaty. Mówi o tym werset 23 Mojżeszowy 21. Ani garbat. Następny będzie karłowaty, ale to już kolejny odcinek za tydzień. Na razie dzisiaj skupimy się na garbatym i problemie, jaki ten garb dla duchowego dziecka Bożego ze sobą niesie. Jaki garb chodzi? Chyba już tego pytania nie muszę zadawać, ani na nie odpowiadać. No ale zacznijmy dla porządku. Na pewno nie chodzi o garb fizyczny, literalny, tylko jakiś symboliczny, duchowy. To ten jest problemem dla dziecka Bożego, a nie ten fizyczny. Także osoby, które ewentualnie mogą mieć garb fizyczny, niech się niczego nie obawiają. Jako dzieci duchowego Izraela z powodzeniem mogą z tym garbem pozostać. A w królestwie nawet ten fizyczny będzie usunięty. Zatem chodzi o symboliczny, duchowy garb. Czego on jest symbolem? Jest symbolem braku uczciwości, prawości, prostolinijności. Albo ujmując rzecz inaczej, nazywając ją inaczej, jest to symbol nieuczciwości, pazerności, chytrości, przebiegłości, podstępu, takiego zwykłego cwaniactwa, żeby coś dla siebie kosztem innych zagarnąć. Wynika to z faktu, że osoba garbata nie jest prosta, nie jest wyprostowana w pionie, lecz zakrzywiona w plecach. W języku angielskim na przykład przymiotnik upright oznacza zarówno pozycję, jaką ciało może zajmować, jak i moralność, czyli dotyczy fizycznie pozycji postawy człowieka, jak i jego strony moralnej. Bo ten upright znaczy wyprostowany, pionowy, to pozycja ciała człowieka, ale także prawy, prostolinijny, rzetelny. Nasz temat rozwiniemy w oparciu o wersety, które będą używały określenia przymiotnika skrzywiony, spaczony do opisu ludzi. No oczywiście przy tych wersetach będą także, przy tych głównych będą takie towarzyszące, rozwijające i w sumie ten temat w ten sposób biblijnie zechce przedstawić. A zaczniemy od 5 Mojżeszowej 32:5. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, a werset 5. Czytamy tam tak. Źle postąpił wobec niego. Nie są synami jego przez przywary swoje. Ród krnąbrny i przewrotny. Mamy tutaj taki podmiot domyślny, jak to się mówi, prawda? Źle postąpił, nie wiadomo kto, ale widzimy, że jest to trzecia osoba liczby pojedynczej. On źle postąpił, no i to jest właściwe oddanie. I z pewnością chodzi o lud, naród Izraela. To lud Izraela źle postąpił wobec Boga. Jego postępowanie, jego postawa w stosunku do Boga nazwana tutaj jest w Biblii Warszawskiej przewrotną, ród krnąbrny i jeszcze przewrotny. I to właśnie przewrotny w dosłownym tłumaczeniu znaczy spaczony, skrzywiony, zakłamany, pokrętny. Można tłumaczyć to różnie, tą przewrotność. Chodzi o tą właśnie brak prostolinijności, brak pionowości, moralnej pionowości. Chodzi o garbate postępowanie. Ale w tym wersecie jeszcze jest inne ciekawe zdanie, na które chciałbym przy tej okazji uwagę zwrócić. Nie tylko ten przewrotny, dosłownie spaczony, skrzywiony, pokrętny, ale zdanie drugie tego wersetu, które według tłumaczenia Biblii Warszawskiej brzmi, tak jak czytałem, nie są synami jego przez przywary swoje. Ale na przykład w Biblii, w tłumaczeniu UBG, to zdanie drugie, już raz powtórzę, nie są synami jego przez przywary swoje, to zdanie w Biblii UBG jest przetłumaczone, ich skaza nie jest skazą jego dzieci. Spora różnica w tłumaczeniu, jak widzimy, prawda? Zdawać by się mogło, ich skaza nie jest skazą jego dzieci, albo nie są synami jego przez przywary swoje. W sumie sprowadza się do tego samego. Bóg nie przyznaje się do nich jako do swoich dzieci. Ale to dosłowne tłumaczenie UBG jest lepsze. Ich skaza nie jest skazą jego dzieci. To znaczy, że skaza, którą posiadają w sobie, no wspomniana w tym wersecie, ta przewrotność, to skrzywienie, ten garb, czyli ich skaza, jaką noszą, garb, nie jest typową skazą dla dzieci Bożych. I o to tutaj chodzi. Ich skaza, garb, nie jest skazą jego dzieci. Nie jest skazą, którą jego dzieci miałyby mieć i chodzić z taką skazą. Dzieci Boże nie chodzą zgarbione krzywymi drogami. Więc tych, którzy tak chodzą, tak garbato chodzą, powiedzmy, Bóg nie uznaje za swoje dzieci. Porównajmy trzecią Mojżeszową, 19 rozdział, żeby zobaczyć, jak Bóg żądał od Izraela właściwego, prostolinijnego postępowania. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, od 35 do 37. Czytamy tak. Nie czyńcie nikomu krzywdy w sądzie, ani co się tyczy miary, ani wagi, ani objętości. Będziecie mieli wagi rzetelne, odważniki rzetelne, efę rzetelną, hin albo kwartę rzetelną, czyli do mierzenia płynów, napojów. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wykonywać, ja jestem Pan. Tak Bóg nakazywał Izraelowi uczciwość. A teraz porównajmy to z opisem garbu, jaki jednak w tym rodzie występował, jaki urósł u wielu z nich, na przykład Jeremiasz 9 rozdział. Można byłoby tego sporo w Biblii znaleźć, ale nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie znaleźli, ani nawet połowę, tylko dla przykładu, bo każdy wie, że Żydzi w okresie Starego Testamentu wielokrotnie przy różnych okazjach oszukiwali jeden drugiego wzajemnie siebie. Trzecia Mojżeszowa już była. Jeremiasz 9, 1 do 7. Tu mamy taki opis, który pokazuje, jak Bóg był następnie rozczarowany postawą swojego ludu, Izraela cielesnego. I czytamy, Jeremiasz 9, od 1 do 7. Obym miał na pustyni schronisko podróżnych, aby mógł opuścić swój lud i odejść od nich, bo wszyscy są cudzołożnikami, zgrają oszustów. Napinają swój język jak łuk. Kłamstwo, a nieprawda panuje w kraju. Od jednego złego do drugiego przechodzą, mnie zaś nie znają, mówi Pan. Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo. Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan zastępów. Oto ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić? Ich język jest zabójczą strzałą. Słowa ich ust to oszustwo. O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę. No i może weźmy jeszcze Amosa, żebyśmy mieli jakieś drugie świadectwo. No bo tak jedno to może jakby troszeczkę ciut za mało. Wobec tego jeszcze jedno z Amosa. 8 rozdział 4 do 7. Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, mówiąc. Kiedyś minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem i sabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż, pomniejszyć efę, czyli jednostkę miary, a powiększyć odważniki. Tak mówi Biblia Warszawska, a dosłownie, a powiększyć sykl. Czyli cenę, powiększyć cenę, bo w syklach, tak, w sykle, szekle, zależnie jak tam będziemy tłumaczyli, to jednostka monetarna. I zauważmy, czekają aż minie nów, no bo nie wypada, wtedy w sabat też, żebyśmy mogli zacząć handlować, pomniejszyć efę, odmierzać mniej, nie kilogram, nie pięć, tylko trochę mniej niż sobie klient życzy, a jednocześnie powiększyć sykl, je podnieść cenę, jak najwięcej, żeby zarobić na jak najmniejszym kosztem. Przechylić oszukańczo wagę. Nabywać nędzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów. A i sprzedawać poślad, czyli plewy, takie zboże marnej jakości, a sprzedawać poślad zboża, pewnie zamiast pełnowartościowego zboża. Przysiąg Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Tyle myślę, że wystarczy żeby pokazać garb, jaki urósł u wielu z narodu żydowskiego. Dlatego tak trudno było później im poznać się naszego Pana, jako tego, na którego czekali. Tak trudno im było chodzić prostymi, uczciwymi ścieżkami. Opis z 5 Mojżeszowej 32:5, tak, o tym właśnie ludzie Izraela, przywodzi na myśl słowa apostoła Pawła, który nawiązuje z pewnością do tego Filipensów 2 rozdział, więc zajrzyjmy do Nowego Testamentu, gdzie apostoł Paweł też odwołuje się do podobnych sformułowań. Filipensów 2:14-15. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, i znowu pośród rodu złego i przewrotnego. I to ten to przewrotny, ten przymiotnik, to określenie można tłumaczyć także jako wypaczony lud albo odwrócony, czyli bardzo garbaty. Pośród rodu złego i przewrotnego, wypaczonego, spaczonego, przekręconego, w którym świecicie jak światła na świecie. Kolejny fragment, który weźmiemy, znowu będzie to Stary Testament, Joba 5 rozdział. A więc cofamy się do tyłu, do Joba 5 rozdziału i werset 13. Joba 5:13. Usidla mądrych w ich własnej chytrości. Także plan przewrotnych, znowu spaczonych, skrzywionych, dosłownie, szybko upada. Tak mówi Job w tym wersecie. Ludzie tego świata są mądrzy, ale mądrzy mądrością tego świata. Taką chytrością, bardzo samolubną mądrością, czyli jak najwięcej dla siebie, kosztem drugiego. Na tym to polega. Nie chodzi tu oczywiście o mądrość dzieci bożych, tylko o mądrość tego świata. Także gdy usidla mądrych w ich własnej mądrości, chytrości, no to od razu już nawet to sformułowanie pokazuje, że mądrzy w swej własnej chytrości, prawda? Czyli tak mądrzy, żeby dla siebie jak najwięcej. Gdybyśmy zobaczyli do 1 Koryntów 3:19, to mamy też potwierdzenie, że tutaj nie chodzi o mądrość dzieci bożych, tylko o mądrość tego świata, taką cwaniacką mądrość, jak najwięcej dla siebie, jak najmniej dla bliźniego, a nawet zabrać bliźniemu, nie tylko jak najmniej. 1 Koryntów 3:19, albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. To też tutaj mamy zacytowane przez Pawła. Czyli ci mądrzy tego świata, ci chytrzy, którzy nagarniają jak najwięcej dla siebie kosztem drugiego, kosztem drugich bliźnich, często źle wychodzą na swojej przebiegłości, bo stają się ofiarami swoich własnych, chytrych, garbatych planów. Tu chciałbym parę wersetów zacytować, żeby pokazać, żebyśmy, jak będziemy widzieli chytrych tego świata, mądrych według tej mądrości tego świata, to żebyśmy nie zazdrościli im tymczasowych, chwilowych sukcesów, jakie dzięki temu mają, ponieważ prędzej czy później obróci się to przeciwko nim, najpóźniej w królestwie. Psalm 7, tak? Psalm 7, 16-18. Wykopał dół i wydrążył go, ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego, a gwałt spadnie na ciemię jego. Nadal powstajemy w psalmie, właściwie to będą same psalmy, 9, werset 16. Pogrążyły się narody w dole, które wykopały. W sieci, którą zostawiły, uwięzła noga ich. 35:11. Też psalm, tak jak mówiłem. 35, o ile powiedziałem, nie 11, 35:1-8, czyli od początku. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi, walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagroć drogę prześladowcom moim. Powiedz duszy mojej, jam zbawieniem Twoim. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy nastają na życie moje. Niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o zgubie mojej. Niech będą jak plewa na wietrze i anioł pański niech ich rozproszy. Niech droga ich będzie ciemna i śliska i anioł pański niech ich ściga. Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, bez przyczyny wykopali dla mnie dół. Niechaj spadnie na niego niespodzianie zguba. Niech złowi się w sidła, które zastawiał. Niechaj w nie wpadnie i zginie. I 37, psalm 14-15 werset. Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. Lecz miech i miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. tyle z psalmów, cytatów z psalmów potwierdzających, że mądrzy chytrością tego świata, samolubną bardzo dla siebie, często wpadają we własne sidła. Często to, co planowali jako zgubę dla innych, a korzyść dla siebie, obraca się przeciwko nim. Tak będzie, czy później będzie z każdym mądrym tego świata. Tak jak mówię, najpóźniej w Królestwie, bo niektórzy mądrzy mądrością tego świata całe życie udaje im się całe życie chytrze i podstępnie gromadzić dla siebie kosztem drugiego i jakoś w tym życiu za to nie odpowiadają, ale odpowiedzą kiedyś w przyszłości. Izajasz 40 rozdział to kolejny fragment, który chciałbym przywołać i wersety 4 i 5. Izajasz 40, wersety 4 i 5. Każda dolina będzie podniesiona. Tu mamy często w Biblii Warszawskiej to niech pododawane, tak jakby to było życzenie Izajasza. To niech nie jest niezbędne. Może być, ale Izajasz to bardziej stwierdza, co się stanie, a nie wyraża życzenia, które się albo spełnią, albo nie. Prawda? Więc ja to niech będę mijał. Każda dolina będzie podniesiona, a każda góra i pogórek obniżone. Co krzywe będzie wyprostowane, a nierówne miejsca staną się równiną. I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Zapowiedź jakichś dziwnych procesów, prawda? Wyrównywania dolin, gór, naprawiania tego, prostowania tego, co krzywe, i chwała Pańska ma się objawić. Ciekawy fragment zapowiadający wyrównywanie różnic społecznych w ludzkim społeczeństwie Królestwa Szatana. Te różnice między ludźmi w Królestwie Szatana są tak ogromne, że Izajasz, tak jak tu czytaliśmy, porównuje je symbolicznie do gór i dolin. Zauważmy, nie porównuje góry z równinami, z płaskim terenem, tylko z doliną. Co jeszcze bardziej obrazowo pokazuje, jak ogromne są te różnice. Ktoś jest na górze samej, a ktoś nie jest na dole góry, tylko jeszcze niżej niż dół góry, niż płaskie, niż podnóże tejże góry, bo jest w dolinie. Pokazuje to ogromne przepaści między biednymi, uciskanymi, żyjącymi na marginesie jednostkami, nie tylko jednostkami, czasami całymi narodami, z jednej strony, na przykład Jemen, strasznie, strasznie biedny kraj jako całość, a wielkimi bogaczami świata polityki, finansów, biznesu, religii z drugiej strony. Każda dolina zatem będzie musiała być podniesiona, czyli ci, którzy są zbyt nisko, muszą być podniesieni do góry, a każda góra i każdy pagórek, bo są góry i pagórki, prawda, większe i mniejsze, te są różnice między ludźmi, muszą być obniżone, tak żeby wszyscy spotkali się mniej więcej na równym, płaskim terenie, bez obecnie istniejących przepaści między nimi. Ale poza tym, że podnoszeniem z jednej strony albo obniżaniem z drugiej, zależnie czy doliny, czy góry, Izajasz mówi także o prostowaniu garbów. A to, co krzywe, będzie wyprostowane, a nierówne miejsca staną się równiną. To krzywe, to są właśnie te rzeczy nieuczciwe, nieprawe, garbate. One muszą być wyprostowane. A te wyboiste, nierówne, to też mają garby, bo wiadomo, czasami nawet mówimy, że są garby na drodze, gdy jest droga nierówna. I te miejsca nierówne, garbate, staną się równiną. Tutaj uwaga, bo Biblia Warszawska mówi, że one staną się doliną. Nie staną się miejsca garbate doliną, tylko staną się równiną, bo to chodzi o zniwelowanie, usunięcie garbów, a nie porobienie nowych. Prawda? Jeżeli to, co jest nierówne, wyboiste, miałoby się stać doliną, to znowu byłoby nierówne, tak jak jest w obecnym czasie w Królestwie Szatana. Zauważmy, że w Królestwie Szatana, nawet jak dokonują się takie czy inne reformy, tak zwane zmiany na lepsze, czy to przez rewolucję, czy przez wybory, nie ma większego znaczenia, to tak naprawdę, czy jest to rewolucyjnie, czy jest to przez wybory, na czym te zmiany na lepsze polegają? Na zamianie ról między tymi, którzy uciskają albo wykorzystują, a tymi, którzy są uciskani i wykorzystywani. To jest cały postęp. Tam minimalnie coś się zmienia na przestrzeni wieków, ale generalnie zawsze samolubstwo ludzkie sprawia, że bez względu na to, jaka jest sytuacja, to ci, którzy mają wpływ na władzę, którzy rządzą, tak to układają, żeby z tego czerpać o wiele większe korzyści niż ci po drugiej stronie, ci rządzeni, ci poddani, obywatele, czy jakbyśmy tam ich nie nazwali. Ten proces równania już jest w toku. On się rozpoczął od roku 1914 z chwilą wybuchu ucisku. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła na świecie ucisk, który trwa do chwili obecnej. I ten proces także uruchomiła wyrównywania, ale jego pełne zakończenie może być tylko w restytucji pod naszym Panem. On teraz jest, ale on się teraz nie skończy. Oczywiście ten proces nie przebiega spokojnie ani pokojowo. Dlaczego? Bo ci garbaci, ci, którzy mają w tych garbach różne swoje przywileje i korzyści, nie chcą zostać wyprostowani. Nie chcą oddać swoich garbów, bo tam noszą te swoje wszystkie przywileje, korzyści i przewagę w stosunku do innych ludzi, którzy tych garbów nie mają. Tym większe są ich garby, krzywizny i nierówności z tym związane, im bardziej innych pozbawili ich korzyści i ich przywilejów. Co widoczne jest nie tylko w skali różnic między bogaczami, a tymi biednymi, biedotą tego świata, ale także widoczne w samej liczbie bogaczy i liczbie biednych. Tych pierwszych, czyli bogaczy, jest znacznie, znacznie mniej niż tych drugich, tych biednych. A to z tego powodu, że ilość bogactw zagrabianych dla siebie przez nielicznych jest tak wielka, że nie wystarcza ona dla zbyt wielu bogaczy. Na przykład nie może być połowy ludzkości bogaczami, a druga połowa biednymi, bo wtedy każdy bogacz byłby odpowiednio dużo, dużo mniej bogaty. O ile bardziej się można wzbogacić, jeżeli tylko niewielki ułamek ludzkości będzie miał te dobra, a reszta nie będzie miała prawie nic. To wtedy ci bogaci będą naprawdę, naprawdę bogaci. Na przykład gdyby w tej chwili to bogactwo, które na świecie jest, podzielić wśród ludzi, wśród tych bogaczy, ale 10 razy więcej, żeby ich było niż jest ich obecnie, to wciąż, gdyby ich pomnożyć razy 10, wciąż jeszcze byliby oni bogaci, ale już nie tak bogaci, jak byli wcześniej bogatymi, bo musieliby się podzielić już z większą liczbą tych bogaczy. Na przykład już nie mógłby sobie taki bardzo, bardzo bogaty bogacz tego świata pozwolić na kupienie wyspy albo kilku wysp, albo nie mógłby sobie kupić 2000 luksusowych domów, jachtów, samolotów, złotych zegarków, złotych butów albo torebek, lecz jedynie na przykład 500 albo 600 luksusowych domów. Już nie byłby taki bogaty. Jak wynika z raportu Organizacji Pożytku Publicznego, Oxfam jest taka, ona się zajmuje badaniem biedy na świecie i skalą nierówności między społeczeństwami, tak, ekonomicznych. W połowie maja roku 2019, takie mam dane, maj 2019, 1% ludzkości posiadał dwukrotnie więcej bogactwa niż reszta populacji Ziemi razem wziętej. 1%. Dwa razy więcej posiada bogactwa niż cała reszta populacji Ziemi i ludzkości razem wziętej. Czy to jest normalne? Czy ten 1% zasłużył sobie swoją ciężką pracą, wkładem do historii ludzkości i dobra ludzkości na to, żeby aż tyle bogactw było w ich ręku? No, jest oczywiście, że nie. Jest to, jak chyba każdy wie, prawdopodobnie wśród tego 1% ludzi to zdecydowana większość nic nie wniosła, tylko wyciągnęła bogactw tego świata, a dla ludzkości nie wniosła nic. Ile równania i prostowania to jeszcze zatem oznacza? Rok 2019. Żeby nie powtarzać często cytowanych i dobrze wszystkim znanych wypowiedzi Biblii o czasu ucisku, o tym, czego ten czas ucisku ma dokonać, odwołam się do mniej znanych fragmentów. Chyba dwa takie wybrałem, a może trzy. Zobaczymy. Psalm 110. Mówi o tym samym, ale jest mniej znany, dlatego będzie świeżej posłuchać treści z Psalmu 110. Mam na myśli dwa jego wersety, 5 i 6. 110. Psalm 5-6. Pan po prawicy Twojej zetrze królów dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Tak mówiła Biblia Warszawska. W UBG jeszcze przeczytam ten werset według tego tłumaczenia. Podobny. Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody i trupami napełni wszystko. Roztrzaska głowy panujące nad wieloma ziemiami. Czyli mowa o starciu królów i roztrzaskaniu głów, przy czym Biblia UBG mówi o głowach panujących, nie głowach jako takich, dlatego chciałem także i ten przekład wprowadzić. W jakiś sposób uznała UBG, że te głowy to bardziej te panujące, a nie po prostu każda po kolei jak leci. Słowo starcie zetrze królów, starcie to oczywiście kojarzy nam się z całkowitym zniszczeniem. I ci królowie mieli być starci, całkowicie zniszczeni. Po pierwszej wojnie światowej praktycznie na ziemi nie ma już królów. A tam, gdzie są jeszcze, to nic nie znaczą. Są jedynie wyrazem poszczególnych krajów, społeczeństw, ich wyrazem zamiłowania tychże narodów do tradycji. Tak wielkiego zamiłowania, którego ja osobiście nie rozumiem, bo są gotowi utrzymywać po prostu darmo zjadów. To przecież to kosztuje ogromne pieniądze, utrzymanie dworu królewskiego. tych wszystkich ludzi, którzy ten dwór tworzą i tej całej obsługi tego dworu, a oni się pławią w luksusach, w zbytkach i często w zboczeniach, a naród cieszy się, że ma królową, a ona ma swoją rodzinę szeroką i tam się doklejają i nic po prostu nie robią, a ogromne pieniądze. No, czasami przecinają wstęgi jakieś, no tak, trzeba im to przyznać. Lubią przecinać wstęgi, odsłaniać tablice pamiątkowe, są zapraszani, dobrze jedzą, dobrze są traktowani, no i żyją rzeczywiście jak królowie. Ale nie wiem po co. W każdym razie nie mają żadnego wpływu na bieg wydarzeń na świecie. Nawet tam, gdzie są, nie rządzą. Pierwsza wojna światowa to potwierdzenie, bardzo dobre potwierdzenie działania tej świeckiej, samolubnej mądrości, o której mówiliśmy wcześniej przy okazji Joła 5.13. Tak? Mądrzy tego świata stają się ofiarami swoich własnych chytrych planów, garbatych planów. Pierwsza wojna światowa została bowiem rozpętana, trzeba tak powiedzieć, rozpętana przez królewskie, carskie i cesarskie dwory Europy właśnie po to, żeby wzmocnić te dwory i ich panowanie. I nie miało dla nich żadnego znaczenia, że w trakcie tejże wojny zginą miliony ludzi, niekiedy w bardzo, bardzo okrutny sposób. I te carskie, cesarskie i królewskie dwory i trony rozpętały tę wojnę, żeby się wzmocnić i swoją władzę, a w rezultacie po pierwszej wojnie wszyscy oni upadli. Pierwsza wojna skończyła się zniesieniem, upadkiem tronów we wszystkich krajach Europy. Chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Od tego czasu w wielu krajach pojawiła się demokracja. Oczywiście mam na myśli bardziej tą prawdziwą demokrację, jak w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, nie tą na Białorusi czy w Rosji, bo tam też jest demokracja, też są wybory, ale widzimy, jak to zupełnie inaczej wygląda. Więc ta prawdziwa demokracja prowadzi procesy wyrównywania różnic między poszczególnymi społecznościami, społeczeństwami w ramach tego samego społeczeństwa, bardziej chciałem powiedzieć, czyli te góry i doliny się do siebie zbliżają. Idą jeden i drugi w kierunku równiny, ale oczywiście proces niezakończony i nie będzie, jeszcze jest daleko do ideału, osiągnięty może być dopiero pod panowaniem naszego Pana, gdy on rozpocznie nowe przymierze. Gdyż samolubny człowiek nawet w bardzo czystej demokracji znajdzie sposób, a nawet sposoby, żeby zagarniać do siebie i pod siebie jak najwięcej. Dużo więcej niż mu się należy. Dużo więcej niż dostają inni za taki sam wkład pracy, a być może nawet za większy wkład pracy. A takie zagarnianie pod siebie w prostej linii prowadzi do szybkiego bogacenia się nielicznych kosztem mas. Im bardziej bogaci są nieliczni, tym bardziej biedne muszą być masy. No bo dobra są ograniczone. Jeżeli ty chcesz mieć 100 razy więcej niż potrzebujesz, no to ktoś inny musi mieć 100 razy mniej niż potrzebuje. A jeżeli chcesz mieć 200 razy więcej, to inny musi mieć 200 razy mniej. No i tak idziemy dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co się teraz obecnie dzieje na świecie, można wysnuć następujący wniosek. Obserwując sytuację, jaką nasz Pan w ucisku prowadzi dzisiaj i teraz, że Jezus prowadzi obecnie sąd grupowy narodów, kościołów, sojuszy. Obnaża gry polityczne, brudną historię, pazerną politykę finansową, fałszywe nauki religijne obliczone na to, żeby budować bogactwa i wpływy, gromadzić jak najwięcej ludzi do kościołów, takich czy innych denominacji, sekt religijnych tego świata, żebyśmy byli duży, silni, mocni i coś znaczyli w tymże świecie, bo wtedy będzie nam wszystkim lepiej. Jezus obnaża te wszystkie grupowe, tak, narodowe, kościelne, różnego rodzaju sojusze, instytucje, żeby pokazać ich wartość, ich zgodność i niezgodność z zasadami prawdy i sprawiedliwości. W Łukasza 12:2-3 mamy ciekawe słowa zapisane prosto od naszego Pana, że nie ma nic ukrytego, Łukasz 12:2-3. Nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane po dachach. I raczej nie chodzi tutaj o prywatne sekrety poszczególnych osób, no bo nie ma chyba powodu, dla którego poszczególne jednostki miały być obnażane przed całym światem. Wystarczy, że zostaną obnażone przed tymi, wobec których grzeszyli. i tak raczej będzie, jeśli chodzi o jednostki. Natomiast jeśli chodzi o systemy, czy to polityczne, czy gospodarcze, czy religijne, to wszystko to, co one knują w zaciszu swoich pokoi, narad, hotelach, albo gdzie oni tam się spotykają, będzie obnażane i to widzimy, to się w tej chwili dzieje. To się dzieje. To dlatego druga część obecności naszego Pana, ta od roku 1914, druga część, po pierwsza była 1874, ale ta druga od 1914 w Grece Nowego Testamentu nazywana jest Epifanią. To, że Greka używa różnych terminów na a drugi adwent naszego Pana, nie zwraca uwagi większości, się wcale nie przejmują, dlaczego raz jest Paruzja, raz Epifania, raz Bazylea. Jakoś to większości nie interesuje, ale przecież jest powód, dla którego są to różne terminy, przecież Biblia jest natchniona. Zatem Epifania dosłownie znaczy jasne świecenie. I Epifania to okres odsłaniania prawdziwego charakteru instytucji, zasad, nauk, państw, systemów religijnych, politycznych, gospodarczych. Wszystko to, wszystkich tych różnych rzeczy. Na przykład to właśnie w Epifanii zostanie zniszczony Antychryst, bo on go tak rozświetli i tak wprowadzi go na jaw, że się nie ostoi. W 2 Tesaloniczan 2:8, znowu, jeżeli skorzystamy z bardzo dosłownego tłumaczenia, będziemy mogli to zobaczyć. Pójdę tam, bo to jest ciekawy fragment. 2 Tesaloniczan 2:8. Mowa jest o zniszczeniu Antychrysta. Wcześniejszy kontekst jest też bardzo fajny, no ale nie mam czasu w to wchodzić, dlatego od razu pomijam wszystko i na wersecie 8, kiedy jest mowa o tym, jak ten Antychryst, który tam się miał rozwijać, już w czasach apostolskich się zaczął i tak dalej, a nas interesuje jego koniec. A wtedy objawi się u niego dziwiec, czytam werset 8, którego Pan zabije tchnieniem ust swoich i usunie albo zniesie. No i teraz właśnie, w zależności od przekładu. Na razie czytam Biblię Warszawską. Usunie, zniesie blaskiem przyjścia swego. Tak oddała Biblia Warszawska. Zniesie blaskiem przyjścia swego. Bardzo ważne są te dwa słowa, blask i przyjście. Gdybyśmy spojrzeli do Greki, to możemy zauważyć w tej Grece, że to zniesienie blaskiem przyjścia to jest zniesienie epifanium paruzji. Dziwne, prawda? Jednocześnie dwa określenia na powrót naszego Pana użyte do pokazania, kiedy będzie zniszczony Antychryst. Blaskiem przyjścia, albo po greckiemu, w Grece, epifanią paruzji. To znaczy, paruzja to obecność, epifania to rozświetlanie, wyciąganie na jaśnie, na jasne świecenie, demaskowanie, czyli epifanią paruzji, gdy paruzja tylko obecność, przejdzie w fazę rozświetlania tego, czym Antychryst naprawdę jest i że jest niezgodny ani z prawdą, ani ze sprawiedliwością, że jest wielkim, ogromnym oszustwem wykorzystującym na przestrzeni wieków od momentu jego powstania do chwili obecnej narody dla swojej własnej wielkości. Będzie zniszczony epifanią paruzji, gdy okres, w której obecności naszego Pana, jego paruzji od 1874 po roku 1914 wejdzie faza epifanii i gdy ta paruzja zostanie zepifaniowana, to znaczy rozświetlona, to wtedy i Antychryst zakończy swoją egzystencję. Na co czekamy? I dzięki temu, jak sugeruje Izajasz 4:5, ten czytaliśmy go na początku, już na samym początku wieku tysiąclecia, czyli zaraz po upadku tego złego świata, ludzkość dostrzeże chwałę Pana, chwałę Jehowy. Wróćmy na chwilę wobec tego Izajasz 45, bo czyta się takie wersety i ktoś powie sobie, przeczyta na przykład o tej chwale Pana, powtórzę. I objawi się tak, Izajasz 40, werset 5. I objawi się chwała Pańska. Ujrzy to wszelkie ciało pospołu. Chwała Pana się objawi i całe ciało, czyli cały rodzaj ludzki razem zobaczy tą chwałę Pańską. My ktoś sobie myśli, że ta chwała Pańska co? Dym, światło? No tak w Izraelu było, ta chwała się objawiała takimi cudownymi rzeczami. No przecież tak naprawdę nie chodzi o to, że jakiś dymek się pojawi i ludzie zobaczą i to jest ta chwała i tak bardzo będą o Bogu mieli już pojęcie dobre, bo dymu trochę zobaczyli. Ta chwała Pańska to jest jego doskonały charakter. To jest jego chwała. Bo on jest piękny, doskonały, święty. Jest lepszy niż możemy sobie wyobrazić. A ludzie tego nie widzą. Ludzie tego nie rozumieją. Ludzie oskarżają Boga o różne złe rzeczy, które sami robią. Ale Bóg jest za to winny, że oni tak robią. Bóg jest winny, że nie zamienia ich grzechów w piękne sprawy, tylko pozwala im ponosić konsekwencje ich własnych grzechów. No to Oprócz tego wymyślili także i pożywność śmierci jeszcze będzie się nad nimi znęcał w piekle i tak dalej. Każdy, kto zna trochę Biblii, to wie, co chrześcijaństwo nawymyślało na temat tego Boga i jego charakteru. Zatem chwała Pańska nie jest widziana. Jego charakter nie jest widziany w tym pięknie, jakim jest. I o tym mówi Izajasz 45, że ta, kiedy to wyrównawanie wszystkie się zakończy, te doliny, tak góry i tak dalej, krzywe prostowania, to co mówiliśmy w wersecie 4, to chwała Pana, jego doskonały charakter, święty, daleko lepszy niż można sobie wyobrazić, zostanie dostrzeżony już przez sam fakt usunięcia zła, jakie jest w tym świecie, jeszcze zanim wszyscy ludzie dojdą sami do doskonałości, co będzie trwało do końca wieku tysiąclecia. Ale Boga w jego chwale, pięknie charakteru zobaczą już na samym początku wieku tysiąclecia, zaraz po upadku tego złego świata, który stworzyli. Natomiast wracam do tej mojej dygresji, że jaki wniosek można wysnuć z tego, co się dzieje na świecie. Czyli powiedzieliśmy do tej pory, że w tej chwili Jezus najwyraźniej przeprowadza sąd grupowy narodów, kościołów, państw, sojuszy. Natomiast po zmartwychwstaniu, już pod nowym przymierzem, rozpocznie sąd poszczególnych jednostek, stawiając każdego na jego indywidualnej próbie. Taka dygresja tutaj przy tej okazji mi się zrodziła. Wracamy do Biblii i naszych wersetów, które mówią o garbie i o problemie z garbem. Ezechiel 7 rozdział, werset 19. No bo szukamy tych mniej znanych wersetów, których na pamięć ci, którzy Biblię czytają, nie znają. No niektórzy nie znają żadnych wersetów, więc oni by się czymkolwiek ucieszyli, ale zakładam, że wśród słuchaczy są wytrawni badacze Biblii, zatem większość takich często cytowanych znają, więc szukam tych mniej znanych. Ezechiel 7,19 wydaje mi się być takim mniej znanym. Swoje srebro wyrzuca na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmiecie. Ich srebro i złoto nie będzie mogło ich wybawić w dniu gniewu Pana. Swojej duszy nie będą mogli nasycić, ani napełnić swojego brzucha, gdyż były im podnietą do grzechu. To jest ten werset. Tutaj taka mała uwaga, kto używa Biblii Warszawskiej, to niech zauważy, że w drugiej części jest mowa o nasyceniu duszy, a nie głodu. Biblia Warszawska, tam gdzie ja czytałem, że nie będą mogli nasycić duszy, to mówi o głodzie, że nie będą mogli go nasycić. Czyli to samo, co z brzuchem, a jednak tutaj nie chodzi o to samo. Nie jest to dwa razy dokładnie to samo, głód, czyli brzuch. Tylko raz jest, nie mogą nasycić, będą mogli nasycić duszy, ani brzucha napełnić. Czyli nie będą mogli zaspokoić ani duchowych potrzeb, ani tych fizycznych. Prorok zapowiada tutaj bardzo ciekawe rzeczy, których początki wyraźnie już widzimy w dzisiejszym świecie, w jakim żyjemy. Mamy kolejny dowód coraz bliższego Królestwa Bożego i upadku tego wszystkiego. Dlatego nie martwmy się tym, co widzimy na świecie wokół nas, bo to jest pożegnanie tego złego świata. On tak właśnie odejdzie, on tak się skończy. Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmieci. Dlaczego? No bo straci wartość. Złoto i srebro, to nie dosłownie złoto i srebro, różnego rodzaju rzeczy, prawda, wiadomo się po tym kroją, prawda, głównie pieniądze. Będą traciły swoją siłę nabywczą. W wyniku inflacji, licznych kryzysów, pandemii, zaraz, niepokojów społecznych, wojen i tego rodzaju różnych rzeczy, ludzie nie będą mogli za posiadane dobra, środki finansowe zaspokoić swoich potrzeb. Nie będą mogli ani napełnić swego brzucha, czyli zaspokoić tych doczesnych potrzeb w postaci jedzenia, utrzymania domu, jego ogrzania, oświetlenia, ani nasycić swojej duszy, czyli zapewnić sobie nie będą mogli także pokoju ducha co do przyszłości. Ta przyszłość będzie ich przerażać, no i przeraża, i będzie coraz bardziej przerażać. Będzie jawić się coraz bardziej ponuro, tak bardzo, że jak powiedział nasz Pan chyba w Łukasza 21, ludzie będą mdleć z trwogi w oczekiwaniu przyszłości. A o tym mdleniu z trwogi mówi nawet nasz Ezechiel w tym 7 rozdziale, tylko dwa wersety wyżej. Zatem przenieśmy się do 17 i 18 i zobaczmy. Wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana się ugną. Przeobleką się w wory, ogarnie ich drżenie, strach. Wstyd będzie na wszystkich twarzach, a na wszystkich ich głowach łysina. Tu szczególnie chciałbym uwagę zwrócić wstyd i łysinę. Bo to sugeruje, ten wstyd i łysina, dwie ciekawe rzeczy. Wstyd sugeruje, że w miarę postępującego ucisku i demaskowania, wyjawiania, objawiania, wyciągania na jaw tych wszystkich podłości i niesprawiedliwości tego świata, łącznie z tymi, którzy za nie odpowiadają, głównie rządzący w takiej czy innej formie, w polityce najczęściej, ale także w biznesie, w religii, wszędzie, w miarę demaskowania tych podłości i niesprawiedliwości, na ludzkich obliczach będą pojawi się wstyd. Bo inni będą to widzieli i nie będzie można się tego ukryć. Będzie z dachów krzyczany. Jezus powiedział, to co robiliście w komorach będzie objawiane, demaskowane z dachów. Ale nikt nie będzie mógł nic zrobić, żeby to zatrzymać. Te procesy demaskujące będą nie do zatrzymania i będą niszczyć obecny porządek i ten proces niszczenia też nie będzie do zatrzymania. A i dlatego na głowach wszystkich łysina się pojawi. Nie sądzimy oczywiście, że nagle wszyscy staną się łysymi. Ja na przykład nie zamierzam specjalnie stać się łysym tylko dlatego, że ucisk będzie się wzmagał coraz bardziej. Ale też będę łysy w tym symbolicznym tego znaczeniu, bo nic nie będę mógł zrobić, żeby te procesy zatrzymać. Przy czym nawet jak będę łysy, bo nic nie mogę zrobić, tak? Bo łysina to brak siły, brak mocy. Tak? To możemy u Samsona zobaczyć, stąd bierzemy to znaczenie łysiny. Więc nawet jeśli będę łysy i nie będę mógł zatrzymać procesów demaskujących i obnażających obecny porządek rzeczy, niszczących ten porządek rzeczy, no to pomimo łysiny będę się cieszył. Bo Jezus powiedział, żebyśmy podnosili głowy nasze, widząc to wszystko, bo to będzie znaczyło koniec obecnego porządku rzeczy i wyzwolenie ludu Bożego, który o tym wie, ale także świata ludzkości, który o tym nie wie, z tego zła, w którym wszyscy póki co tkwimy. I tu mamy jeszcze jedną ważną informację. Złoto i srebro, ta wściekła pogoń za majątkiem, ten kult pieniądza ponad wszystko, gromadzenie bogactw kosztem innych, tak, będące powodem obecnych nierówności i garbów, jest przez Ezechiela nazwane podnietą, tak, bo było ich podnietą do ich grzechu, czyli było podnietą, przyczyną, powodem grzechów bogaczy. Na wschodzie ci bogacze zwani są oligarchami. Dlatego właśnie to złoto i to srebro, te wszystkie bogactwa, które nagromadzili, które ich popychało do grzechów, do niesprawiedliwości, to zardzewieje w czasie ucisku. Straci wartość, a że poza tym nie mają nic innego, w tym nie mają prawdy na temat końca obecnego świata i bliskiego już Królestwa Bożego, nie zostanie im nic, co będzie mogło ich chociaż trochę pocieszyć. A za chwilę zajrzymy jeszcze do Jakuba i tam przeczytamy, że z tego powodu ich ciała będą strawione. Nawet będzie to powodem, te wszystkie bogactwa niesprawiedliwie zgromadzone będą powodem ich końca. Jako ludzie oczywiście. Dlaczego? Bo jako znani i bogaci, nieważne czy takimi bogatymi stali się uczciwie czy nieuczciwie, no większość raczej nieuczciwie się staje tymi milionerami i miliarderami, ale to już nie ma znaczenia. Jako znani i bogaci budzą zawsze zazdrość i nienawiść biednej reszty, która gdy tylko będzie mogła, a będzie mogła w dalszych etapach ucisku, okaże tą zazdrość i tą nienawiść aktami przemocy wobec nich. Mówiłem, że u Jakuba możemy o tym przeczytać, więc zajrzymy do Jakuba 5 rozdziału, tak? Idziemy teraz wobec tego na koniec Biblii, pod koniec Biblii, i Jakuba 5:1-6. Fragment zasługujący na oddzielny wykład, może kiedyś taki powstanie. Jakuba 5:1-6. A teraz wy bogacze płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze, srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach ostatnich, albo może też także tłumaczyć na dni ostatnie. Nie będę teraz rozważał ewentualnych różnic, kiedyś w oddzielnym temacie szczegółowo może to omówimy. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy żeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku, w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Widzimy, jak Jakub pod natchnieniem demaskuje bogaczy tego świata. Nie znaczy, że to dotyczy każdego indywidualnie i że 100% z nich to właśnie taki opis im się należy, ale ogromnej większości. A wiadomo, że większość zawsze decyduje o całości, prawda? Wobec tego, kiedy Jakub pod natchnieniem charakteryzuje tych bogaczy, no to charakteryzuje ich z punktu widzenia większości, a nie pojedynczych wyjątków, które oczywiście z pewnością są. mamy w Starym Testamencie bogatego Abrahama, który na pewno nie był bogaty w ten sposób. Na przykład nie zatrzymywał zapłaty robotnikom, którzy żeli jego pola. Prawda? I ci uciskani i wykorzystywani przez Abrahama do Pana musieli wołać i w końcu Pan się nad nimi ulitował. Tak? Na pewno Abraham nie żył w zbytku i w rozkoszach. Nie utuczył serca na dzień uboju. Nie wydawał wyroku skazującego na sprawiedliwego i tak dalej. Więc to jest, ten opis jest taki, dotyczy większości, ale nie każdego pojedynczego. I ten opis skontrastujmy z Sofoniasza 2:3, bo w Sofoniasza 2:3 są podane cechy ludu Bożego, które w tym najgorszym okresie tego ucisku będą dla niego zabezpieczeniem, pewną ochroną. Dlatego warto skonfrontować ten opis, który pokazuje tych bogaczy i ich sposób dochodzenia do tego bogactwa, i w końcu przyjdzie dzień odpłaty za zatrzymane zapłaty dla robotników, z Sofoniaszem 2:3. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo, sprawiedliwość. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. To jest nadzieja dla ludu Bożego. Dla tych, którzy wypełniają sprawiedliwość, są pokorni i szukają prawa. Może się ukryją, to znaczy, że takie cechy w okresie tego najgorszego ucisku będą pewnego rodzaju ochroną, co jest logiczne. Bo osoba, która jest znana ze swojej prawości, sprawiedliwości, pokory, niewynoszenia się, automatycznie nie będzie magnesem dla sfrustrowanych ludzi, biednych tego świata, którzy będą chcieli swoją złość wydać na tych, których będą postrzegali jako winnych ich nieszczęść, a więc właśnie tych wszystkich bogaczy, którym od dawna zazdrościli, tylko bali się oficjalnie przeciwko nim wcześniej wystąpić. I na koniec jeszcze jeden garbaty z Nowego Testamentu, z wydarzenia, jakie miało miejsce w trakcie podróży Pawła i Barnaby. Chciałbym też to wykorzystać, bo rzeczywiście pasuje do naszego tematu. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, wersety 4-12. Przypomnijmy sobie tę historię i potem kilka słów na jej temat i zakończymy wykład o garbatych jako niepożądanych wśród ludu Bożego. Dzieje Apostolskie, 13:4-12. A oni, chodzi Barnaba i Saul, Paweł, na Cyprze. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, a stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich. Paweł lubił zaczynać od synagogi, od swoich. Mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. Przyszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka Żyd, imieniem Bar Jezus, tak się nazywał, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego. No i teraz, co się dzieje? Lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, ten Bar Jezus. Tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, pamiętamy, przewrotny to skrzywiony, wypaczony, garbaty, nieprosty w pionie. O pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, wszelkiej garbawatości, moglibyśmy powiedzieć, synu diabelski i nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy, do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło, szukał, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Taki jest opis. Czyli mamy opis o pewnego garbatego Żyda, który dla własnej korzyści, zapewne te korzyści wynikały z wpływania na prokonsula, chciał zablokować głoszenie prawdy temu człowiekowi, zdając sobie sprawę, że pewnie ten człowiek po przyjęciu prawdy o Jezusie, najwyraźniej miał jakieś pojęcie na temat tego, co ta prawda oznacza, straci dostęp do prokonsula, bo pewnie już prokonsul nie będzie tak pod jego wpływem, on ze swoimi garbami nie będzie już miał dość takiego wpływu na prokonsula. Być może i prokonsul był czasami namawiany do garbatego postępowania przez właśnie tego Bar Jezusa. Nie znamy szczegółów, ale nie chciał, żeby prokonsul, a on był z jego otoczenia, poznał prawdę. Zdawał sobie sprawę, że to będzie koniec albo znaczne utrudnienie dla jego kariery i jego dobrego życia przy prokonsulu, bo był z jego otoczenia. Apostoł Paweł, jak tutaj czytamy, posiadał liczne dary ducha, a jednym z tych darów ducha był dar rozpoznawania duchów. Fajnie brzmi, dar ducha polegający na rozpoznawaniu duchów. To znowu wieloznaczność słowa duch sprawia, że tak to słowo dwa razy się pojawia. Dar rozpoznawania duchów, czyli rozpoznawania usposobienia człowieka, jego myśli, jego uczuć, motywacji. To jest właśnie ten duch, to usposobienie człowieka. Że był taki dar, możemy znaleźć w 1 Koryntów 12:10, bo ktoś powie, jakiś tak, wymyśliłem sobie taki dar, bo ci tak pasuje, żeby wyjaśnić tą historię. No nie wymyśliłem sobie takiego daru, tylko on jest wspomniany. 1 Koryntów 12:10. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, przepraszam, 1 Koryntów 12:10, no właśnie, czytam nie ten werset, 12:10. Jeszcze inny mówił o tym, jak są różnego rodzaju dary. Jeszcze inny jest dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania albo rozpoznawania duchów, czyli usposobienia. Inny różne rodzaje języków i także wykładanie języków. Te różne dary ducha, które w Kościele Pierwotnym funkcjonowały, cudowne zdolności otrzymywane przez ludzi. No to polegało to na tym, że apostołowie wkładali ręce na pewne osoby, którym chcieli tych darów przekazać i w ten sposób te osoby otrzymywały dar jeden lub więcej jednocześnie. Różnie to było. Oczywiście nasz Pan posiadał taki dar rozróżniania, rozpoznawania duchów, na przykład użył go wobec Zacheusza, bo skąd by wiedział, co to za człowiek, jeśli zanim jeszcze z nim porozmawiał, albo wobec Natanaela, już z daleka wiedział, co, jakie on jest serce miał i nazwał go nawet prawdziwym Izraelitą. Miał go także Piotr, żeby zobaczyć w akcji u Piotra, to pójdźmy do Dziejów Apostolskich 5 rozdziału i to zobaczymy ten dar rozpoznawania ducha w akcji. Dzieje Apostolskie 5:1-3, sprawa z Ananiaszem i Safirą. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. Na co Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Skąd to on wiedział o tym? No, dal rozróżniania duchów usposobienia. Znał jego myśli, jego uczucia, motywacje. Chęć z jednej strony pokazania się jako wielki ofiarodawca na rzecz sprawy pańskiej, a z drugiej strony dbający także o własne interesy. Zachowanie Pawła w tej historii jest jak najbardziej właściwe, ale jest jak najbardziej właściwe dla niego. Nie jest godne do naśladowania przez nas. Czyli raczej nie zachowujmy się tak, jak Paweł się zachował wobec tego człowieka. Dlaczego? Po pierwsze, z powodu braku daru rozróżniania duchów przez nas. Nikt nie ma takiego daru w tej chwili i nikt bez tego daru nie wie na przykład, kto inny ma w sercu. Co ktoś inny ma w sercu. Na przykład, jak możemy powiedzieć, że ktoś jest synem diabelskim. To określenie na pewno najwyraźniej nawiązuje do tego, że podobnie do diabła szukasz wywyższenia, wyniesienia synu diabelski. Albo kto z nas może bez takiego daru wiedzieć, że ktoś jest wrogiem wszelkiej sprawiedliwości, wszelkiej. Paweł tak powiedział o tym Bar Jezusie. Znał jego wnętrze. My nie znamy. Po drugie, takie nadprzyrodzone akty, te dary ducha, które wspomagały pierwotny Kościół, miały na celu pomóc mu w rozwoju, a jednocześnie blokowały szatana, który chciał go zdławić na samym początku. I Bóg uznał za właściwe, że Kościół chrześcijański w tym żydowskim i pogańskim świecie, czyli w nie bardzo niesprzyjających warunkach, bo to była przecież nowa religia, coś zupełnie odmiennego niż do tej pory, że on się bez takich darów, cudownych darów, cudownych zdolności przekazywanych poszczególnym ludziom, niektórym ludziom nie ostoi, dał go na czas tych niemowlęctwa Kościoła. Ale jednocześnie tak to zaplanował, żeby te dary skończyły się mniej więcej ze śmiercią apostołów i wszystkich tych, którzy bezpośrednio od apostołów takie dary ducha otrzymali. Zauważmy, tylko apostołowie mogli przekazywać dary ducha innym. ci, którzy ten dar ducha otrzymali, mogli ich używać, jeśli je otrzymali od apostołów, ale sami nie mieli zdolności przekazywania nikomu kolejnemu. Przez taką zasadę Bóg uzyskał bardzo szybko to, co chciał, w naturalny sposób. Że tylko mniej więcej przez pierwszy wiek i na początku drugiego maksymalnie były osoby, które te dary posiadały. No bo z chwilą śmierci ostatniego z apostołów, czyli Jana, już nikt nie mógł nikomu kolejnego daru przekazać, daru ducha. Żadnego, ani jednego, ani kilku. Zatem mogli jeszcze tylko żyć ci, którzy otrzymali je od ostatniego apostoła Jana, po czym wraz z ich śmiercią skończyło się ich obecność, ponieważ Bóg uznał, że dalej nie są one potrzebne. Paweł to wyjaśnia, prawda, że to jest, kiedy był dzieckiem, a kiedy się starzał, dorósł, to już nie potrzebował takich darów, bardziej dary w postaci łask charakteru, zalet charakteru, niż dary ducha, cudowne zdolności, które przecież nie są wypracowane przez człowieka, są pochodzą od Boga i jak Bóg dał, to mamy, jak Bóg nie dał, to nie mamy, a Bóg chce, żebyśmy rozwinęli charakter na podobieństwo Boga, Jezusa, innych braci, którzy takie podobieństwo osiągnęli i to jest nasza zdobycz. I po trzecie, wracamy do tego, dlaczego to zachowanie Pawła nie jest do naśladowania przez nas wszystkich. Paweł miał stały, bezpośredni kontakt z Jezusem. Tak jak wcześniej Jezus jako człowiek miał go z Bogiem. Był Jezus na przykład zawsze wiedział, jakiego cudu ma dokonać, jakiego ma nie dokonać. Kogo zbudzić na przykład z grobu, a kogo nie zbudzić. Zrobił tylko to w trzech przypadkach. Na przykład, że obudził kogoś zmarłego. Czy nie było więcej zmarłych w Izraelu, których Jezus mógłby podnieść do życia? Uznał, że Bóg sobie życzy tylko te trzy przypadki, starannie dobrane. On wiedział, które. Podobnie tutaj w przypadku Pawła. Paweł miał bezpośredni, stały kontakt duchowy z Jezusem. Tak naprawdę ta decyzja o potraktowaniu tego Bar Jezusa, Elemasa, w taki, a nie inny sposób, była decyzją Jezusa, a nie Pawła. Paweł był tylko wykonawcą woli Jezusa. I zauważmy jeszcze jedną rzecz w tej historii. Karę. Kara, moim zdaniem, dosyć, albo nawet bardzo łagodna. Ślepy, ale tylko na jakiś czas. Dlaczego już nie na zawsze? Przecież szatan, gdyby w takim przypadku miał jakiegoś swoje narzędzie, które by się zachowało nie po jego myśli, to podejrzewam, żeby go zniszczył od razu. A jakby nawet do ślepoty się ograniczył, to na powieki, wieki, wieczne do końca życia. A tu masz, będziesz ślepy tylko na pewien czas. Nie na zawsze. To przywodzi na myśl, tak myślę, że może to ta sytuacja jest także takim przykładem tego, jak grzesznicy będą karani w wieku tysiąclecia. Bo według Izajasza 26:9 sądzenie ludzkości wróci indywidualnie tutaj na ziemię w wieku tysiąclecia wobec każdej osoby, która źle postąpi. Gdy źle postąpi, natychmiast będzie ukarana stosownie do swojej winy. Bo Izajasz 26:9 pisze: moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy są na ziemi, albo są odprawiane, wykonywane na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Czy ten werset działa? Czy w tej chwili sądy Boga są na ziemi odprawowane, wykonywane i mieszkańcy uczą się sprawiedliwości? No wiemy, że w żadnym wypadku. Sprawiedliwość działa tak, jak sobie rządzący chcą. Czasami zadziała tak, jak powinna, bo nie ma innych czynników, które kazałyby ją wypaczyć. A jeżeli są, nie ma znaczenia. Wiemy wszyscy, jak to działa. Zatem ten werset nie dotyczy sytuacji teraźniejszej. Nigdy nie było tak, jeszcze nigdy nie było czasu, w którym werset 9 z Izajasza 26 byłby prawdziwy. Gdy sądy są Twoje odprawowane, wykonywane na ziemi, to mieszkańcy świata albo okręgu ludzkiego, zależnie jak tam tłumaczenie weźmiemy, uczą się sprawiedliwości. Ale tak będzie w wieku tysiąclecia. Pod rządami naszego Pana. Wobec każdej jednostki. Na przykład tak wobec takiego Elemasa, albo mnie, albo każdego innego. Jeżeli postąpimy nieodpowiednio, zostaniemy jak Elemas ukarani na jakiś czas, żebyśmy wyciągnęli lekcję i poprawili się. Mają na tym to polega. Mają się uczyć sprawiedliwości. Laska żelazna będzie biła, uderzała, ale nie tak, żeby zniszczyć, ale żeby zabolało na pewien czas, a potem przyjdzie ulga i ludzie w ten sposób będą uczyć się sprawiedliwości, chociaż jak mówi następny werset, tak, 10, też dotyczący wieku tysiąclecia, bo przecież nieaktualny w żadnym momencie wcześniej. Niektórzy ani nie zechcą się uczyć, ani nauczyć tejże sprawiedliwości. Czytamy 10 od razu, tak i zaraz 26, kolejny werset po 9. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości, chociaż taki jest zamiar, cel tego uczenia. W ziemi praworządnej, takiej jeszcze nigdy nie było, przez krótki czas, kiedy było tylko Adam, to chwilę była ta praworządność wobec Adama i Ewy, dopóki nie upadli, na pewno nie dotyczy to tego okresu. W ziemi praworządnej, czyli w wieku tysiąclecia, pod nowym przymierzem, gdzie będzie prawo i sprawiedliwość wprowadzone do porządku ludzkiego, w tejże ziemi praworządnej postępuje przewrotnie, czyli garbato, w skrzywiony sposób i nie baczy na dostojność Pana. Tak będzie zachowywała się klasa wtórej śmierci. Nie będą się uczyli w tejże ziemi praworządnej sprawiedliwości, ale iluś się nauczy. Oby nikogo wśród z nas nie było wśród tych, którzy się nie zechcą nauczyć, wśród kozłów wieku tysiąclecia, którzy będą musieli odejść i zakończyć swoją egzystencję na małym okresie z tego powodu, że z powodu swojej bezbożności, zamiłowania do niesprawiedliwości, zamiłowania do zła, do grzechu, woleli odwrócić się od pięknego nowego przymierza, od pomocy, jaką nasz Pan z Kościołem i wszystkimi innymi klasami tutaj na ziemi będzie chciał im udzielać w drodze podnoszenia ich do doskonałości. Oby nikogo z nas tam nie było wśród nich. I tak kończymy wykład o garbatych. Czy zatem może dziwić kogokolwiek, że Bóg nie chce garbatych ani w malutkim statku, bo głównie o nich chodzi w 3 Mojżeszowy 21, ani w żadnej innej klasie ludu Bożego, nawet restytucyjnej? Wyobrażamy sobie ludzi żyjących wiecznie tutaj na ziemi z tymi garbami, o których mówiliśmy? Z pewnością nie. Dziękuję za wysłuchanie tego tematu. Na tym on dobiega końca. Następnym razem zajmiemy się kolejną wadą, za tydzień karłowatością, a z tych rozważań wszystkim życzę słuchaczom błogosławieństw i na tym kończę.